Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Z parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku, Chwałowicach. Wita i serdecznie pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy ojciec Wacław Zyskowski. Trwamy w naszych młodzieżowych rekolekcjach radiowych tutaj właśnie przy sanktuarium świętej Teresy. Towarzyszy nam i prowadzi nas przez ten czas ksiądz Adrian Chojnicki wraz z wspólnotą Jezusa Miłosiernego Young. Dziś drugi dzień naszych rekolekcji. Temat naszych rekolekcji w ogóle, Artur Przyszykuj Kadzidło, wczoraj było o osobowej relacji z Jezusem. O czym będzie dzisiaj? Drugie słowo to przyszykuj. O tym już za chwilę. Oddaję głos księdzu Adrianowi.
Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się też naszą młodzieżą, która też bierze udział tutaj na żywo. Wierzymy, że Duch Święty się po prostu porusza między nami, że On jest obecny i nas porywa i pociąga. Dzisiaj będziemy mieli okazję też usłyszeć młodych, jak mówią świadectwo, jak doświadczają wiary. Bo drugi dzień tematem jest przyszykuj. Co przyszykuj? Przyszykujmy nasze serca, żeby Bóg mógł naprawdę wypełnić to serce. Amen. Bo tego właśnie pragniemy całym sercem. Więc kochani, na samym początku zaprośmy Ducha Świętego. On jest obecny już między nami, ale niech porusza się, niech jeszcze bardziej nas porywa i ciągnie. My możemy powstać. Was też, kochani, zapraszam do tego, żebyśmy sobie uświadomili obecność Ducha Świętego. Żebyśmy sobie uświadomili, że tak właściwie chodzi o Niego samego. Że to Duch Święty pociąga nas do żywej, prawdziwej relacji. Że Duch Święty, który porusza się w nas, On nas prowadzi do uwielbienia. Że Duch Święty ma dla nas naprawdę więcej. To na Nim budujemy prawdziwą tożsamość. Tożsamość w Bogu. To On nam odsłania Ojca. Pokazuje nam, jaki jest Ojciec. To On otwiera nasze serca. Tak jest właśnie Duch Święty. Duch Święty jest kochany. Duch Święty jest Bogiem bliskości. Jest Bogiem, który rozpala naszą wiarę. Jest Bogiem, który wprowadza ogień. Kochany Duchu Święty, dajemy Tobie przestrzeń. Wylej się na całą Polskę. Wylej się na cały świat. Może słuchają nas też za granicą. Wylewaj się wszędzie. Wylewaj się wszędzie, Duchu Święty. Bądź z nami tutaj obecny. My pragniemy doświadczenia Boga żywego. Pragniemy doświadczenia Jego mocy. Pragniemy jeszcze głębiej i mocniej wejść w relację z Tobą. I czujmy się właśnie swobodnie na modlitwie. Jezus tak bardzo pragnie, żebyśmy byli swobodni. To jest tak samo, jak my wczoraj z młodymi przeżywaliśmy właśnie taką wolność w modlitwie. Niech Cię nic nie krępuje. Czuj się wolny. Chodzi o pełne skupienie właśnie na Nim. Poruszaj się, Duchu Święty. Poruszaj się, Duchu Święty. Rozpalaj nas, dotykaj.
Tak, Duchu Święty, otwieramy nasze serca na Twoją obecność, na Twoją miłość, która przenika nasze serca. Duchu Święty, niech ten czas będzie czasem zarezerwowanym tylko dla Ciebie. Abyś to Ty mógł kształtować nasze pragnienia, nasze myśli. Abyś mógł to wszystko porządkować, co w nas jest. Abyśmy mogli być właśnie zanurzeni w Tobie. Abyśmy mogli poruszać się w Twojej bliskości. Abyś wskazywał nam na Jezusa. Abyś wskazywał nam na Tego, który nas umiłował do końca. Duchu Święty, czyń co chcesz, co Tobie się podoba. Zapraszam Cię do takiej wewnętrznej decyzji właśnie, żebyś powiedział tak od serca Duchowi Świętemu. Duchu Święty, zrób co chcesz. Jeżeli tylko masz takie pragnienie, jeżeli masz taką gotowość w sercu, że chcesz Mu pozwolić rzeczywiście na to, to zrób to. Przychodź, Duchu Święty. Przychodź.
Poruszaj się, Duchu Święty, między nami. Tobie przestrzeń. Przestrzeń, żebyś działał, żebyś poruszał naszych serc, żebyś dotykał nasze serca. Chcemy wzrastać, chcemy być jeszcze bliżej Boga, chcemy, żeby nasze serca były przyszykowane, zawsze otwarte na przyjście Jezusa. Kochany Duchu Święty, dotykaj i rozpalaj, pociągaj i odnawiaj, przymnóż nam wiarę, abyśmy mogli jeszcze głębiej poznać, jaki jest Jezus. Wołamy, Duchu Święty, Twoją świętą obecność i Tobie też, oblubienicu Ducha Świętego, składamy też te rekolekcje, składamy ten czas, składamy to, co mamy w sercach. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.
Drodzy moi, dzisiaj właśnie przed nami dzień drugi naszych rekolekcji, który idzie pod hasłem Przyszykuj. My tutaj mamy też taką dekorację, jak dobrze widać właśnie jest kadzidło, są też deski, na których jest hasło rekolekcji Artur, Przyszykuj kadzidło. Tak jak ojciec Wacław wspomniał, wczoraj mówiliśmy o tożsamości. Mówiliśmy o tym, że nikt z nas nie jest randomem. Nie jesteś randomem. To znaczy nie jesteś przypadkowy, nie jesteś nikim, nie jesteś byle kim. Jesteś wartościowy, jesteś wybrany. Jakby to było po angielsku? The chosen, nie? Jesteś wybrany. Właśnie to jest to, o czym nam mówi właśnie Jezus. I zobaczcie, mówiliśmy o tym, że relacja z Nim ma być relacją bezinteresowną, że Bóg umiłował sobie bezinteresowność, że Bóg kocha bezinteresowność, bo On jest bezinteresowne, bo Jego miłość jest bezinteresowna. To jest mocne? To jest piękne? To jest radosne? No wiadomo. Więc właśnie w to wchodzimy. Mówiliśmy też o tym, że bardzo ważne jest poznawanie siebie, że nie chodzi tylko o takie właśnie nasze uduchowienie. My oczywiście mamy, prowadzimy życie duchowe, ale naszym celem jest to, żebyśmy stąpali mocno po ziemi, czyli żeby to było osadzone w realiach. Wiecie, ja pamiętam taki obraz, tak jakby nasze życie było jak taki wieżowiec, że my często tak duchowo idziemy na 8., 9. piętro, a czasami potrzeba tego, żeby zająć się parterem. Nie, czyli potrzeba takich bardzo ludzkich rzeczy, takiego poznania siebie, właśnie poczucia wartości, znajomości właśnie własnych mechanizmów, jak na co reaguje emocji własnych, nazywania własnych emocji. Nie? Więc to są te piętra niższe, jakże ważne, żebyśmy później stabilnie trzymali się na wyższych piętrach. A czy ktoś tutaj ma pragnienie 10. piętra, ręka w górę? Kto chce być na 10. piętrze? No aleluja! Aleluja, chwała Panu w Wielkim Poście. Oczywiście, że tak, pragniemy być jak najwyżej i jak najbliżej Jezusa. Do tego jesteśmy zaproszeni. Powiedzieliśmy o tym, że bardzo ważny jest czas. czas, który spędzamy z Bogiem, i to jest sprawa kluczowa. Mój patron rocznika Wyszyński mówił o tym, że czas to miłość. To znaczy zobacz, że osoby, które kochasz, to są zwykle osoby, którym poświęcasz czas. Walczysz o ten czas dla nich. I czasu nie mamy zbyt wiele, bo ciągle mamy jakieś takie różne rzeczy i sprawy, więc czas jest ważny. I powiedzieliśmy też o słowie, że słowo jest niezwykle ważne. Dzisiaj też będzie wzmianka na pewno o Słowie Bożym. Drodzy moi, więc pierwsze pytanie, przed którym stanęliśmy wczoraj, to jest: kim jestem? Kim jesteś? Pierwsze skojarzenie: kim jesteś? Dzieckiem Boga. Kim jesteś? Wybrany. Kim jesteś? Jestem sobą. Świetnie. Kim jesteś? Jestem wybrany, jestem umiłowany, jestem dzieckiem Boga. To jest coś więcej niż tylko to, że jestem człowiekiem, mimo tego, że jestem człowiekiem. I dzisiaj chcę zaprosić was do refleksji na temat, do czego dążę. Jaki jest mój cel? Jaki jest cel mojego życia, jaki jest cel tych rzeczy, które robię, jaki jest cel mojego bycia tutaj, jaki jest cel słuchania tej audycji, jaki jest cel mojego kapłaństwa, jaki jest cel mojego chodzenia do szkoły, jaki jest cel, do czego dążę, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne. I słuchajcie, chcę nawiązać do bardzo znakomitego człowieka i podejrzewam, że większość z was go zna, bo to jest niesamowity inspirator na całym świecie. Nazywa się Nick Vujicic. Kto z was go kojarzy? Ręka, oczywiście. Jak ktoś nie kojarzy, człowiek bez rąk i bez nóg. Człowiek, który urodził się nie mając rąk ani nóg, to jest dzisiaj tak właściwie jeden z najpopularniejszych mówców na całym świecie, mówców motywacyjnych, tych, którzy naprawdę oddali swoje życie w ręce Pana Boga. Słuchajcie, Nick Vujicic miał taki moment w swoim życiu, w wieku 9-10 lat, że chciał odebrać sobie życie, chciał popełnić samobójstwo, dlatego że był wyśmiewany przez innych, że on pewnych rzeczy nie może robić, które robią inne osoby. I to, co trzymało Nika, to miał taki obraz właśnie swojego pogrzebu i zobaczył w tym obrazie płacz swoich rodziców, a czuł się bardzo kochany przez rodziców. Rodzice naprawdę o niego bardzo, bardzo dbali, bardzo okazywali mu też tą miłość, więc dlatego tego nie zrobił. Mimo tego, że on nie miał sensu życia. Zobaczcie, jak często dla nas, młodych ludzi, jest tak, że my czujemy taki bezsens. Macie to doświadczenie takiego bezsensu. Po co? W ogóle, po co żyję, nie? Tak właściwie, no dlaczego? Po co to i tamto? To jest bez sensu. Po co? I on zadawał sobie też to pytanie. Po co? Po co, dlaczego, po co ja na tym świecie? Tak właściwie jestem nic nie wnoszący. Może nie miał poczucia, żeby dla kogokolwiek był ważny, no na szczęście dla rodziców, ale czy nie jest czasami tak, że my nosimy takie wrażenie, czy ja jestem dla kogoś ważny? No bo dla kogo jesteś ważny? Jeżeli miałbyś sobie odpowiedzieć na to pytanie, to kto ci przychodzi pierwszy na myśl? Dla kogo jesteś ważny? Kto na ciebie czeka, kiedy gdzieś wychodzisz? Nie? I Nick miał różne właśnie takie rozkminy. No i w pewnym momencie on rzeczywiście zadawał Bogu pytanie, dlaczego jestem bez rąk i bez nóg. I to, co go uderzyło, to jest Ewangelia według świętego Jana, 9 rozdział i 3 werset. Kojarzycie tą historię, gdzie był niewidomy od urodzenia? To była sytuacja, kiedy przechodził niewidomy od urodzenia i apostołowie, uczniowie Jezusa wtedy powiedzieli, dlaczego on taki jest, czy to jest grzech jego, czy grzech jego rodziców, w takiej mentalności, że musi to być na pewno jakaś taka kara za jego występki albo za występki jego rodziców. A Jezus wtedy odpowiedział przepiękne zdanie, że on jest niewidomy po to, żeby objawiły się jeszcze większe dzieła Boże. Czyli, że nawet, słuchajcie, z takich trudnych sytuacji, zobaczcie, wiele rzeczy, które wydarza się w naszym życiu, my jesteśmy naprawdę bezradni. To znaczy, nie mamy na to wpływu. Czy nikt miał wpływ na to, że nie ma rąk i nóg? No nie miał na to wpływu. I teraz zobaczcie, co nasz dobry Bóg potrafi z tym zrobić. Czyli z osoby, która naprawdę pragnęła odebrać sobie życie, nagle ten fragment przeczytał i ten fragment coś w nim wzbudził. I Nick walczył. I opowiada tak historię swojego życia, jak po raz pierwszy wystąpił, można powiedzieć, przed publicznością. I to było w szkole średniej, w której on tam też był. I woźny zachęcił go i mówi: Nick, ty masz taką historię, ty starasz się pozytywnie podchodzić do życia. Może byś o tym opowiedział? No i udało się tam zgromadzić jakąś małą grupę uczniów, licealistów, chyba z 10 osób i nikt przed nimi właśnie opowiedział, co go motywuje, dlaczego właśnie czerpie też taką radość. I nagle nikt podjął taki pomysł, że będzie teraz dzwonił do różnych szkół, żeby tam mógł opowiedzieć swoją historię. I słuchajcie, 52 szkoły, do których zadzwonił, odmówiły mu. Dopiero 53 szkoła go przyjęła. Pojechał tam i wyobraźcie sobie, można było pomyśleć, że nie wiem, cała szkoła się zgromadzi, jakaś setka osób, a tam się zgromadziło 10 osób. Nikt był zawiedziony, ale Pan Bóg ma naprawdę dla nas dobre drogi, więc kolejnego dnia dostał telefon, którego nie chciał odebrać. Dopiero po trzeciej próbie odebrał i wtedy zaprosiła go inna osoba, żeby przyjechał do jej szkoły i nikt tam pojechał i tam już czekało na niego 150 osób. I jak nikt mówi, tak właściwie ma już na koncie 3000 występów przed 6 milionami ludzi oraz 35 tysięcy zaproszeń, na które musiał odmówić. Nick, można powiedzieć, że ma fanpage, który ma 9 milionów fanów. To znaczy, że Bóg, można powiedzieć, z jego takiego nieszczęścia wyprowadził potężne dobro, aby objawiły się dzieła Boże, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I zobaczcie, i Nick mówi, chcę, żebyście marzyli o wielkich rzeczach. Chcę, żebyście marzyli o wielkich rzeczach, żebyście się nigdy nie poddawali. Amen? Czy my bierzemy to słowo, czyli czy ty masz marzenie, czy ty marzysz, o czym marzysz, o jakiej wielkiej rzeczy marzysz? Słuchajcie, ja naprawdę mam takie marzenie, kiedyś chciałbym być na stadionie i na tym stadionie chciałbym mówić o tym, jaki jest Jezus. Na tym stadionie chciałbym mówić o tym, jaki jest Bóg, jak wielkie rzeczy czyni. I takie rzeczy w Polsce już się dzieją, że ludzie gromadzą się na stadionach, żeby oddać chwałę Bogu. I ostatnio właśnie na uwielbieniu chwała mu 10 tysięcy osób. Kiedyś byłem na Stadionie Narodowym w Warszawie, tam był akurat ojciec George Bashabora, tam było 50 tysięcy ludzi. Wyobrażacie sobie też tą modlitwę, jakie niesamowite doświadczenie wiary. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z ojcem Wacławem o Lednicy, nie? Gdzie rzeczywiście, gdzie tłumy osób przychodzą i gdzie naprawdę jest to przepiękne doświadczenie. Czy masz marzenia? Czy masz marzenia? Kiedy myślę o marzeniach, to myślę sobie, Panie, chciałbym przyprowadzić Ci jak najwięcej osób. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób Cię poznało. Żeby te osoby, które są niewierzące, pragnę, żeby one uwierzyły. Pragnę, żeby one uwierzyły. I tak zachwycające jest działanie Pana Boga, bo to nie jest tak, że Ty nagle sobie coś zaplanujesz, coś zrobisz i myślisz, że teraz, o, tak zadziała łaska Boża. Pan Bóg jakby tak działa, no niezależnie. Że te rzeczy dzieją się, a ty nawet nie wiesz kiedy, nawet nie wiesz jak. To jest pasjonujące. W drodze z Bogiem. Czy masz marzenia? O czym marzysz? Pomyśl sobie o tym. Gdybyś miał powiedzieć marzenie, jakie masz marzenie? I mam nadzieję, że nie tylko zdać maturę. Bo stać się na więcej. Pozdro, Oliwka, nie? Mamy większe marzenia. Martyna, też cię pozdrawiam, nie? Że Bóg naprawdę nas wzywa do czegoś więcej, więc o tym mówi Nick. Chcę, żebyście marzyli o wielkich rzeczach. Czy on marzył, że wiecie, że 6 milionów ludzi wysłucha go w ciągu jego życia? To jest akurat, wiecie, jeszcze wywiad, jak tutaj był na Tauron Arenie, nie? Kiedy Nick był w Polsce, to wydarzenie nazywało się Życie bez ograniczeń. To jest naprawdę, kochani, przepiękne. I to jest to, do czego dążę, właśnie do czego dążę. No dążę do tego, żeby wypełniać marzenia. Przecież Bóg błogosławi naszym marzeniom. Pan spełnia pragnienia serca. Nie? Pan spełnia pragnienia serca. Więc warto po prostu marzyć. Nick mówi jeszcze tak. Chcę, żebyś zrozumiał, że życie to dar. Chodzi o to, żeby część po części odpakować je i wykorzystywać. Nie? Czyli zobaczcie, my mówimy, czym jest łaska? Łaska jest prezentem, jest darem Bożym. Za co? Za darmo. Dlaczego? Bo jestem the chosen, bo jestem wybrany, ukochany, umiłowany. Więc Bóg daje mi dary. No i teraz ja biorę. I co? Ja je odpakowywuję. Odpakowywuję. On co chwilę, wiecie, często jest tak, tak nam się zdarzało, taki był czas w naszej wspólnocie, że bardzo często w trakcie modlitwy osoby miały też takie poznanie, taki obraz, że Duch Święty przychodzi z takim worem ogromnych prezentów i że On chce te prezenty, czyli te łaski nam rozdawać. Tylko to trzeba z prezentem zrobić. Oto to. Prezent trzeba odpakować. Prezent trzeba przyjąć, nie? Czyli przyjmuję prezent, no i odpakowuję go. O to właśnie chodzi. Do tego jesteśmy, kochani, zaproszeni. Wójcic podkreślał, że w życiu chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedzi na dwa pytania. I dla niego są kluczowe dwa pytania, o których rozmawiam na tych rekolekcjach. Kim jestem i do czego dążę? Dwa kluczowe pytania, gdzie właśnie wchodzimy w to i staramy się rozkminić właśnie czego chcę, do czego dążę. Nick, słuchajcie, osoba, która jest bez rąk i bez nóg, wyobraźcie sobie, że gra w golfa, surfuje, nurkuje, skacze ze spadochronem. Tak właściwie, no dlaczego? No bo życie nie ma ograniczeń. Bo jeżeli masz marzenia, to się dzieje. Też miałem marzenie, żeby skoczyć ze spadochronu. No i co? I spełnione. Miałem marzenie, słuchajcie, ja też mówię o takich marzeniach bardzo takich osiągalnych, bardzo do zweryfikowania. Ostatnio miałem marzenie, żeby pojechać do Ziemi Świętej. I wiecie, jaki Bóg jest dobry? Bóg jest tak wspaniały, że nagle osoby z mojej wspólnoty wpadają na pomysł i mówią: proszę księdza, no mamy taki pomysł, żeby pojechać właśnie do Ziemi Świętej, my zorganizujemy ten wyjazd. I ja pojechałem i to był tak piękny wyjazd, bo pojechaliśmy w 9 osób i mieliśmy ojca Franciszkanina, który był w Ziemi Świętej przez kilka lat. I miał to wszystko obcykane, więc byliśmy w każdym miejscu. W grocie, w której narodził się Pan Jezus, byliśmy w grobie, gdzie Jezus zmartwychwstał, w Getsemanii, no wszędzie. I jeszcze nie byliśmy wielką grupą, więc to było naprawdę takie, że można było to tak bardzo mocno smakować, że mieliśmy czas. Że kiedy chcieliśmy o 4:00 wstać i pójść na Kalwarię, to wstaliśmy o 4:00 i poszliśmy na Kalwarię. I to było moje marzenie. I to się spełniło. I w tym wszystkim ja nawet nie musiałem się o nic troszczyć, wystarczyło, że byłem. Więc czy Bóg jest dobry? Czy spełnia nasze marzenia? No, aleluja. Właśnie taki jest Pan Bóg. Więc do czego dążysz? Jaki jest cel twojego życia? Kochani, i chciałbym dzisiaj podać takich siedem spraw. Można powiedzieć, to jest takie wyposażenie, pełne wyposażenie, żeby wzrastać. Bo o co nam chodzi? Chodzi o to, żebyśmy Boga coraz mocniej poznawali. Więc o pełni wyposażenia. Tutaj akurat nasi młodzi też powiedzą świadectwo, więc rzeczy, które pomagają nam wzrastać, które pomagają nam realizować właśnie nasze marzenia. Pierwsza rzecz, naczelna, fundamentalna, nadrzędna, to są sakramenty. To są sakramenty. Bardzo kocham, kiedy też my tutaj z młodzieżą się gromadzimy. My zawsze w pierwszy czwartek miesiąca mamy Eucharystię. To jest w ogóle też przepiękny obrazek, dlatego że przez pierwszą godzinę trwa spowiedź, gdzie w międzyczasie tutaj czy są jakieś śpiewy, czy czasami mamy Q&A, różne takie pytania. I po spowiedzi, kiedy wszyscy są już wyspowiadani, to przystępujemy do Eucharystii. W pierwszy czwartek miesiąca bardzo mocno też to celebrujemy. Bardzo jest to dla nas ważne, dlatego że mamy świadomość tego, że Eucharystia jest fundamentalna, że jest źródłem i szczytem. I kiedy naprawdę jesteśmy zakochani w Jezusie, to z radością i miłością przeżywamy Eucharystię. I na Eucharystii buduje się właśnie taka nasza wspólnotowość. Tam się budują nasze relacje. Tam się buduje nasza serdeczność. Nasza serdeczność. I jak oni się miłują. Jak oni się miłują. Wczoraj na audycji rozmawialiśmy właśnie, że to się dzieje na Eucharystii, bo ona jest ucztą miłości. Ucztą miłości, kochani. I dla mnie jako kapłana nie ma ważniejszej rzeczy. Nie ma ważniejszego spotkania niż po prostu moje spotkanie z Jezusem na Eucharystii. I chcę powiedzieć o tym, że nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii. Nie wyobrażam sobie. Dla mnie po prostu dzień bez Eucharystii jest dniem straconym. I nie dlatego, że jestem kapłanem, ale dlatego, że kocham Jezusa i dlatego, że Eucharystia jest dla mnie naprawdę źródłem takiej intymności z Bogiem. Że Eucharystia jest dla mnie kręgosłupem. Że Eucharystia jest dla mnie właśnie fundamentem. I to jest rozkosz, kiedy ja jako kapłan mogę stawać, wiecie, przy ołtarzu. I kiedy mogę być tak blisko, to jest dla mnie zaszczyt. To jest dla mnie przywilej i dar, na który po prostu w żaden sposób nie zasłużyłem. Eucharystia. Eucharystia. I naprawdę na Eucharystii otwierają się nasze oczy. Na Eucharystii poznajemy, pamiętacie uczniów, którzy szli do Emaus? Kiedy Jezus właśnie zaczął na ich oczach łamać chleb, to oni poznali. Wtedy otworzyły im się oczy, które były jakby na uwięzi, bo Eucharystia otwiera nasze oczy. Doświadczenie Eucharystii, kochani, to jest pierwsza sprawa, naczelna sprawa, fundamentalna. Tak bardzo się cieszę, bo teraz właśnie niektórzy z naszych jangów mają takie postanowienie wielkopostne, żeby dziennie być na Eucharystii albo przynajmniej kilka razy w tygodniu. Kto sobie tak postanowił, ręka w górę? Są tutaj, okej. Nie, i to jest pójście na całego. Nie, to jest pójście naprawdę tak radykalnie i wiecie, dla mnie pięknie jest zobaczyć, jak czasami właśnie jestem o 7 czy 18 i patrzę przed szkołą, wy jako młodzi jesteście też na Eucharystii, to mi robi dzień. Ja mógłbym wtedy wam powiedzieć, you made my day, nie? tak się właśnie wtedy też dzieje, to jest piękne. Kochani, oprócz Eucharystii, która jest fundamentem, jest spowiedź. Jest spowiedź, jest doświadczenie spowiedzi. I też widzę, że spowiedź jest takim doświadczeniem bardzo kluczowym. Wtedy, kiedy przełamuje się w nas taki schemat, że teraz mam tylko przyjść i wiecie, i te wszystkie grzechy wystrzelać, tylko wtedy, kiedy patrzę na spowiedź jako na spotkanie. Spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Spotkanie z Bogiem, który mnie miłuje. Spotkanie z Bogiem, który mnie przyjmuje. To jest naprawdę bardzo kluczowe. I spowiedź jest dla mnie doświadczeniem bliskości. Jest dla mnie doświadczeniem bliskości. Bardzo mocno widzę przełomy, które dzieją się w spowiedzi. I też rzeczywiście my, no jako młodzi, bardzo często mamy spowiedź też poza kratami konfesjonału. Czyli kiedy tutaj mamy, to nawet nie mamy konfesjonału, bo mamy taką małą zakrystię, że tam ledwo co nasi monterzy muzyczni tutaj, technicy się mieszczą, nie? Więc tam nie jesteśmy w stanie nawet wstawić konfesjonału. Ale nie potrzebujemy też tego, dlatego że jest to no, spotkanie po prostu twarzą w twarz. I niejednokrotnie bardzo nas po prostu przełamujące. I na różnych takich doświadczeniach, czy na różnych spędach, eventach młodzieżowych rzeczywiście to też się dzieje. Ale to niech sami młodzi zabiorą głos właśnie, co też spowiedź daje, co spowiedź też wprowadza. I Łukasz podzieli się z nami świadectwem tego, co spowiedź też robi w jego życiu. Posłuchajmy.
Ja chciałbym opowiedzieć o tym właśnie, jak wygląda teraz moja spowiedź i jak ona wyglądała kiedyś. To zacznę od tego, jak wyglądała kiedyś. To znaczy, do spowiedzi chodziłem, można powiedzieć, że całkiem regularnie, aczkolwiek było to takie raz na miesiąc, na dwa, no czasem nawet zdarzało się, że na trzy. Tylko, że to rodzice właśnie bardziej mówili mi: hej Łukasz, może pójdziesz już do spowiedzi, że to już jest ten czas i tak dalej. Ja po prostu nie miałem zbytnio takiej potrzeby, nie widziałem też zbytnio różnicy w tym, jakby jak jestem przed spowiedzią, a po spowiedzi. No dlatego to było takie trochę olewcze z mojej strony. Ale kiedy poznałem Jezusa, to wszystko się zmieniło. Po prostu miałem w sercu, miałem coś takiego, że już muszę iść do tej spowiedzi. I nie są to 3 miesiące, tylko raczej 3 tygodnie. Czasem nawet można powiedzieć 2. Tak naprawdę widzę to też po tym, jak wygląda moje życie, bo kiedy moje życie już powoli zaczyna się tak, można powiedzieć, no lekko walić, na przykład moje relacje i tak dalej, jeśli to wszystko idzie w dół, jeśli ja sam po sobie widzę, że już nie jestem takim, powiedzmy, dobrym człowiekiem, takim miłym i tak dalej, no to już też jest ten znak, że faktycznie potrzebuję spowiedzi, nawet jeśli nie ma tego grzechu ciężkiego, to że jest to coś, że po prostu już muszę iść. Dlatego Jezus bardzo mi wlewa w serce ten moment, kiedy już potrzebuję iść do spowiedzi. No i moja spowiedź nie wygląda też tak jak kiedyś, to znaczy, że moje wszystkie grzechy były co miesiąc, 2 lub 3 były identyczne i po prostu nic się nie zmieniało i zawsze była taka oklepana formułka. Teraz to wygląda całkiem inaczej, bo faktycznie można powiedzieć, że z każdym razem te grzechy są inne i robię sobie taki rachunek sumienia z tego życia, właśnie od spowiedzi do spowiedzi, żeby zobaczyć, co robię źle i żeby po prostu to wszystko powiedzieć, jaki jestem względem innych ludzi, względem Jezusa i tak dalej. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby robić ten rachunek. Dlatego myślę, że moja spowiedź wygląda teraz dużo lepiej niż kiedyś, że jest to faktycznie takie z serca i dla Jezusa. Amen.
Chwała Panu. Dziękuję Łukaszowi za świadectwo. 3 klaski dla niego. Tak, właśnie. Tak to też, kochani, się dzieje. Ostatnio wpadłem w taką panikę, bo mówię: Jezu, nie pamiętam, kiedy po raz ostatni byłem w spowiedzi. I tak, wiecie, musiałem wrócić i mówię, chyba miesiąc czasu, bo ja staram się regularnie spowiadać co 2 tygodnie i nagle jakoś tak ostatnio mi to uciekło i mówię, już miesiąc. O nie, no muszę zrobić po prostu porządek ze swoim serduchem. Na szczęście miałem dobrą osobę, która mnie zawiozła do misjonarzy, no i się wyspowiadałem. I spowiedź jest dla mnie zawsze, słuchajcie, pięknym doświadczeniem. To jest zawsze doświadczenie Boga, który przyjmuje, to jest dla mnie zawsze doświadczenie bardzo wielkiej miłości. Tam doświadczam tego, że miłosierdzie to imię Boga. Kochani, jesteśmy w sakramentach i też na pewno takim sakramentem dla was, młodych ludzi, jest bierzmowanie. Dla nas oczywiście, tych, którzy już mieli bierzmowanie w swoim życiu też, ale takie bardzo dla mnie budujące było, bo rzeczywiście no mamy tutaj też wiele osób, które są w ósmej klasie. Ósme klasy, może ręka w górę, mogą no świetnie, myślę, że jesteście w przeważającej większości. Właśnie są ósme klasy, czyli jesteście przed momentem właśnie bierzmowania, przed momentem przyjęcia darów Ducha Świętego i są też osoby, które są już po. I pamiętam, jak Emilia kiedyś właśnie dawała świadectwo, że dla niej takim punktem też przełomowym było przygotowywanie się do bierzmowania. Dlaczego? Bo spotkania spowodowały w niej jakieś takie większe pragnienie Boga, większy głód. No i rzeczywiście później jeszcze kurs Eureka, to jest taki kurs dla młodych. Później nagle regularnie zaczęła chodzić na mszę świętą, to jest nawet niesamowite, ale zaczęła nawet ciągnąć swoją mamę. No to jest mocne. To jest mocne i takie dobro w tym bardzo mocno też się rodzi. Więc pierwsza rzecz, która jest taką pełnią wyposażenia, to są, kochani, sakramenty. To jest sprawa fundamentalna, sprawa podstawowa, sprawa, gdzie kiedy doświadczamy mocy Ducha Świętego, zawsze nas prowadzi w głąb przeżywania. Drugi punkt, jeżeli chodzi o pełnię wyposażenia, to jest modlitwa. Kochani, i o modlitwie też mówiliśmy, ale teraz co jest po prostu ważne? Ta modlitwa, ona ma wypływać z serca. To ma być spotkanie z przyjacielem. To jest tak jak, to jest spotkanie. Modlitwa jest spotkaniem. Tak jak Mojżesz, który wychodził poza obóz i spotykał się z Bogiem twarzą w twarz. Jak przyjaciel z przyjacielem. Wiecie, co było niesamowite w Mojżeszu? Kojarzycie? Co takiego się działo, że jeżeli chodzi o wygląd Mojżesza, kiedy schodził z modlitwy? Co działo się z Mojżeszem? I promieniował. Jego twarz promieniowała. Nie dlaczego? Dlatego, że spotykał się z blaskiem Jezusa i on stawał się też światłem. Chcecie, żeby wasza twarz promieniowała? I bardzo często tak jest, nie? Że naprawdę, kiedy widzisz taką osobę zanurzoną w Bogu, no ona bardzo często też promieniuje. To nie znaczy, że nie doświadcza smutków, ale jest w niej po prostu też taka radość, nadzieja, jest w niej coś takiego bardzo podziwiającego. Jest po prostu też takim świadectwem. Więc modlitwa sercem, modlitwa słowem, nie? Modlitwa słowem Bożym. I też poprosimy naszego Maksymiliana, żeby też podzielił się, w jaki sposób wygląda jego spotkanie z Bogiem, w jaki sposób on spotyka przyjaciela właśnie twarzą w twarz. Maksymilianie, prosimy o świadectwo.
Dla mnie sposób, w jakim spotykam się z Bogiem, to jest taki, że codziennie staram się sobie znaleźć czas, zanim pójdę spać. Robię krzyżyk na Biblii i otwieram pamiętnik Boga, no, czyli Biblię. Dla mnie to jest ważny rytuał, jak to mogę powiedzieć, żeby jeszcze przed słowem pomodlić się z Bogiem i mu podziękować za ten dzień, zrobić sobie rachunek sumienia i wyciszyć się przed słowem, żeby mógł go jak najbardziej zrozumieć i przekaz to, co chce mi powiedzieć Bóg w tym słowie. Jeżeli chodzi właśnie o takie najmocniejsze przeżycia za słowem, to na przykład jak mnie Bóg powiedział, że Duch Święty wyprowadzi mnie z grzechu. Jak czytałem słowo o znarodzeniem Jezusa na początku Mateusza. Albo jak właśnie wczoraj byłem na tych rekolekcjach, to ja dzień przed tymi rekolekcjami czytałem Słowo Boże, w którym słyszę było tak, że Jezus przychodził do synagog, leczył ludzi i bardzo też się nimi opiekował, chciał się nimi opiekować, no zobaczył, jak są jak w nich owce bez pasterza. I ten, też tam było na końcu tego słowa, żeby posłał ludzi, jego uczniów na żniwo. Proście Pana żniwa, żeby posłał jego robotników na wielkie żniwo. No i właśnie wczoraj tam losowaliśmy Słowo Boże i tam akurat mi się zdarzyło, że wylosowałem to słowo z wczoraj. To też pokazało, jak bardzo ważne też chce mi pokazać Bóg, jak te wielkie słowo, jak bardzo chce do mnie przemawiać właśnie w Słowie Bożym, bo słowo jest wielkie. jakby tak codziennie czytać pamiętnik Boga. Jeszcze jeżeli chodzi takie też rady, jak chcecie czytać Słowo Boże, jak chcecie spotkać się z Bogiem, no to właśnie Biblia też jest po to. Bo to właśnie jest historia zapisana w słowach. I przede wszystkim, jeżeli macie Biblię i ona się tak kurzy w rogu, no tam na dole półek, no to weźcie ją, dmuchnijcie i otworzyjcie. Też taka też rada, bo Stary Testament jest trochę trudny. Ja na własne doświadczenie też wiem, że lepiej czytać też Nowy Testament od początku, zacząć od Nowego Testamentu, a dopiero później się skupić na tym Starym Testamencie i czytać go przez pryzmat zbawienia.
Mhm. Czyli jak potrzebujemy, słuchajcie, instrukcji o tym, to możemy się zgłosić właśnie też do Maksymiliana. On nam na pewno też to opowie. Ale Maksiu, bardzo dziękujemy Ci też za doświadczenie tego, w jaki sposób słowo przemawia do Ciebie. Chwała Panu. I trzy klaski dla Ciebie. Czyli wiemy o tym, że żywe jest Słowo Boże i... Jest bardzo skuteczne, bo przemawia właśnie do naszego serca. Słuchajcie, dzisiaj dostałem taki telefon na probostwo. To jest odnośnie naszej modlitwy. Wczoraj trwała tutaj modlitwa, gdzie modliliśmy się o doświadczenie miłości, żeby Pan Bóg teraz przychodził z miłością. I było takie poznanie do osoby, która ma na imię Irena, że Irena teraz, która słucha, pozdrawiamy Ci, Ireno, też jak słuchasz, że Irena, która słucha i płacze, Bóg przychodzi do niej i okazuje jej swoją miłość. I akurat koleżanka Ireny, z którą Irena rozmawiała, zadzwoniła właśnie, znalazła po prostu nas, Sanktorium Świętej Teresy, i dała świadectwo tego, że rzeczywiście tak też się wydarzyło. Czyli, że w trakcie właśnie tego, jak my się modliliśmy o doświadczenie miłości, no to Pan Bóg rzeczywiście wtedy przychodził do Ireny. I to jest piękne. I właśnie to jest modlitwa. To jest modlitwa. Więc, kochani, zapraszamy Was teraz. Też niech ta pieśń będzie też taką naszą płynącą modlitwą, płynącą do Boga, żeby On naprawdę był w centrum naszego życia, żeby On nas pociągał jeszcze bardziej do sakramentów, żebyśmy modlili się sercem, żeby Słowo w nas rezonowało. Niech Bóg przenika.
Krew do krwi, serce do serca. Krew do krwi, serce do serca. Krew do krwi, serce do serca.
Niech ta pieśń będzie takim doświadczeniem, że Bóg wylewa swoją miłość. krew do krwi, serca do serca, to jest oznaka bliskości. Oznaka bliskości. Wylej na mnie miłość swą. Wylewaj tą miłość na moje serce, abyśmy byli zjednoczeni. Krew do krwi, serce do serca. Jest Bogiem, który wylewa na nas swoją miłość. Kochani, jesteśmy właśnie w pełni wyposażenia. Mówimy o pełni, dlatego mamy 7 punktów. Pierwsze 2 punkty, które właśnie nas wyposażają, to są sakramenty. Drugi to jest modlitwa, czyli mówimy o tym, co tak właściwie wyposaża nas, żebyśmy wzrastali, żebyśmy na drodze właśnie formacji coraz bardziej poznawali Jezusa. I przed nami teraz 3 punkt, czyli wspólnota. Kochani, wspólnota. Właśnie miałem jeszcze o Janie Pawle II powiedzieć, że on się spowiadał co każdy czwartek, bo to warto wspomnieć. A akurat przyszedł mi na myśl, pewnie znacie też ten obraz, bo ja moim młodym opowiadałem o tym chyba 1500, 1900 razy, jak kiedyś właśnie na modlitwie był taki obraz, obraz stadionu, obraz świętych, obraz aniołów i obraz Jana Pawła II. Ja akurat byłem zapalonym kibicem, jeździłem co sobotę na mecze, więc kiedy usłyszałem ten obraz, to bardzo łatwo mi było się z nim utożsamić. I to był obraz, gdzie Jan Paweł II na tym stadionie, gdzie wszyscy uwielbiają Boga, krzyczy z mocno zaciśniętą pięścią: do wspólnoty, do wspólnoty. I wiecie, to było takie doświadczenie, że ja wiedziałem, że to jest do mnie. Ciarki przeszyły też moje ciało, bo wiedziałem, że Bóg mówi do mnie, że ja mam iść do wspólnoty. Bo to będzie miejsce po prostu mojego wzrostu duchowego. I rzeczywiście tak było, słuchajcie. I dzisiaj, kiedy patrzę, moje życie to jest wspólnota. Naprawdę, moje życie to jest wspólnota. Ja jako kapłan rzeczywiście mam i radość, i jesteśmy tutaj też ze wspólnotą młodych, ale ta wspólnota młodych mieści się we wspólnocie jeszcze większej Jezusa Miłosiernego, gdzie działamy tutaj w Rybniku. Mamy też, no jest ruch Światło Życie, gdzie też mi jest dane prowadzić rekolekcje co roku, gdzie mamy też tutaj naszą kochaną oaskę i się gromadzimy. Domowy Kościół to też jest wspólnota, gdzie tak właściwie teraz w niedzielę mam spotkanie z 2 kręgami. Wszędzie po prostu wspólnoty. Mamy wspólnotę kapłańską, jak wcześniej byłem na parafii, też wspólnoty, tam akurat było 18:30, też wspólnota dorosłych, która powstała po kursie Alfa, bo ludzie pragnęli czegoś więcej. Wszędzie po prostu wspólnota. Od momentu, kiedy poznałem Jezusa, to byłem we wspólnocie. Dlatego, że jak usłyszałem ten obraz, to wiedziałem, że mam iść do wspólnoty, więc tak też zrobiłem. I byłem nawet ciekawy, bo na początku byłem we wspólnocie małżeństw, dlatego, że miałem z nimi też bardzo serdeczne relacje. W ogóle jak zastanawiasz się, czy twoje miejsce jest we wspólnocie, to mam pewność, że twoje miejsce jest we wspólnocie, więc bardzo też cieszymy się osobami, które z nami są tutaj po raz pierwszy i zapraszamy was do wspólnoty, żebyście mogli, kochani, się rozwijać. Nie chcę oczywiście nikogo negować, ale ciężko mi znaleźć osoby, które bardzo mocno rozwijają się duchowo bez wspólnoty. Być może słuchasz tej audycji, być może masz takie doświadczenie. Dla mnie wspólnota jest jakąś taką po prostu potężną pomocą Pana Boga. No zresztą zobaczcie, że Bóg jest wspólnotą 3 osób, nie? Ojciec, Syn i Duch. Jest tak?
No właśnie, i w tym jest jedność, nie? Więc jakby wszystko wskazuje na wspólnotę. Czasami mamy takie opory, żeby przyjść, bo myślimy, że nie wiem, co będzie się działo na takiej wspólnocie. No jak to, co się dzieje? No chwalimy Boga, tańczymy dla Niego i jemy. Zawsze po prostu, przynajmniej w tych młodzieżowych wspólnotach, to jedzenie to też jest jakaś tam podstawa. No i spędzamy ze sobą czas. I tak jest tak. No tak jest, no bo nie będziemy tu, nie odkrywamy tutaj Ameryki, tak to właśnie wygląda i to jest piękne, to jest piękne. Zobaczcie, że Jezus, kiedy przebywał z uczniami, no to co On z nimi robił? No jadł, uzdrawiał, no mówili, tak, to prawda, mówili o Nim, że jest żarłokiem i pijakiem. On przebywał z ludźmi, On szukał stołu, dlatego że stół jest miejscem spotkania. On szedł na wesela, czyli my potrzebujemy miejsca też takiego spotkania, miejsca, gdzie po prostu ze sobą przebywamy, więc mamy wspólnotę. Jak to jest, młodzieży, jak wy przeżywacie właśnie wspólnotę, czy ty jesteś we wspólnocie? Wiemy na pewno, że we wspólnocie jest nasza kochana Oliwka, która jest odpowiedzialna za techniczne rzeczy u nas i bardzo prosimy, żeby Oliwka powiedziała nam, co jej daje wspólnota, czego doświadcza właśnie też właśnie w niej.
Ja we wspólnocie na pewno doświadczam takiego miejsca tych uzdrowienia i wzrostu właśnie mojej wiary, bo nie wiem, kojarzycie właśnie w Piśmie Świętym, gdzie Jezus uzdrawiał właśnie i przyjaciele paralityka przynieśli go do Jezusa, żeby go uzdrowić. I właśnie miałam takie doświadczenie, że kiedy miałam właśnie taki kryzys, można powiedzieć, to akurat były rekolekcje nasze, które organizowaliśmy, CMOK. I byłam zapisana, ale czułam, że nie mogę tam jechać i że to nie jest jakby moje miejsce. Ale właśnie Robert mi powiedział, że nie, no, że jestem zapisana, to już jadę, no nie, że nie ma innej opcji. I to jest dla mnie takie budujące, że, no, że gdy u mnie coś się źle dzieje i gdzieś tam właśnie mam ten jakiś kryzys, to wiem, że wspólnota nie pozwoli mi go przerwać tych sama. I tutaj mogę się spełniać technicznie, gdzieś tam to jest też mój sposób, gdzie no, mogę posługiwać właśnie dla innych i to jest właśnie dla mnie takie piękne. Wszystkie nasze kursy i wszystko dają mi poznać głębiej jeszcze, cały czas po prostu poznawać głębiej Jezusa, bo jest więcej i za to chwała Panu.
Chwała Panu, trzy klaski dla Oliwii. Wspólnota jest miejscem rozwoju. To jest właśnie prawda. Wspólnota jest miejscem doświadczenia relacji. Wspólnota jest miejscem, gdzie idziemy razem. Ja tak, prosty obraz. Kiedy idziesz i nagle się przewrócisz i nie masz siły, żeby wstać, no to co? No to gleba. A jeżeli są też inne osoby wokół ciebie, to one cię od razu podniosą. Jeżeli ty jesteś tą osobą, gdzie ta druga osoba wywróciła się, to ty ją możesz właśnie podnieść, nie? Albo też często tak widzę to ze świecami. Jest taka dobra dynamika, ale to nasi radiosłuchacze nie zobaczą, więc nie będziemy tego pokazywać. Ale słuchajcie, tak jakby płomień w jednej zgasł, to zobaczcie, nie, jest jeszcze płomień w drugiej świecy, więc automatycznie można odpalić, nie? Czyli dajesz życie, nie? Dajesz pociechę, dajesz obecność. Bo światło, jaki to jest symbol po prostu w liturgii? To jest symbol obecności. Obecności kogo? Obecności Chrystusa. Więc nawet gdyby te dwie świece zgasły, to zawsze po prostu powinien być paschał, który się powinien ciągle palić, czyli obecność po prostu Chrystusa. Nie? I nas właśnie zapala. I po to jest, kochani, wspólnota. Wspólnota jest super. Wspólnota jest git. Wspólnota jest turbomocna. Do wspólnoty. Amen?
Amen.
Czwarty punkt. To jest, kochani, towarzyszenie duchowe. Czyli mówiliśmy o sakramentach, mówiliśmy o modlitwie, mówiliśmy o wspólnocie. Towarzyszenie duchowe. Czy ktokolwiek z was ma doświadczenie towarzyszenie duchowe, ma swojego towarzysza? Ręka w górę. Okej. Okay. Wow. Świetnie. Słuchajcie, rozwijamy się całkiem nieźle. Bardzo mi się podobało też to, co Oliwka powiedziała na temat tego paralityka. Dlatego, że zobaczcie, paralityk był sparaliżowany, więc on nie miał siły, żeby przyjść sam do Jezusa, ale miał wielkie szczęście, że miał przyjaciół, miał towarzyszy, którzy przynieśli go do Jezusa. I w ogóle byli tak zdeterminowani, że otwarli ten dach i spuścili go właśnie wraz z tymi noszami i on nagle znalazł się przed Panem Jezusem, a Jezus widząc ich wiarę spojrzał i mówi: odpuszczone są twoje grzechy, wstań i chodź. Nie? To było mocne. To było mocne. I pięknie mieć takich przyjaciół, pięknie jest mieć takich w ogóle towarzyszy. I o towarzyszeniu chcę powiedzieć i w takim kontekście też, że mamy taką osobę, z którą możemy przegadywać pewne rzeczy. Dlaczego, kochani? Towarzysz jest dla nas lustrem. Towarzysz jest dla nas lustrem, że to jest taka sytuacja, że kiedy idziesz do lustra i patrzysz sam, to nie zawsze jesteś w stanie wszystko poprawić, a kiedy stajesz z tą drugą osobą, masz zdecydowanie bardziej takie obiektywne spojrzenie, bo my patrzymy często subiektywnie, tak według nas. Pewnych rzeczy nie dostrzegamy, do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy, a ten towarzysz, przed którym ty otwierasz swoje serce, któremu ufasz, on jest w stanie pewne rzeczy zobaczyć. Uwaga, ja odchodzę od takiego nazewnictwa kierownik, bo się mówi kierownictwo duchowe, jestem zdecydowanie bardziej za towarzyszeniem, dlatego że kierownik, nie chodzi o to, że ktoś tobą kieruje, bo ty ciągle masz wolność, ale chodzi o to, że ktoś towarzyszy na twojej drodze życia. Mój poprzedni proboszcz często powtarzał, my musimy ludziom towarzyszyć, musimy być z nimi. I rzeczywiście jest takim przykładem dla mnie towarzyszenia. Jak ja mówiłem o kimś, o jakiejś osobie, to ona ją znała. Dlaczego? Bo jest towarzyszem, jest pasterzem, który właśnie idzie też wraz z owcami. Więc właśnie to jest z jednej strony takie towarzyszenie, ale z drugiej strony często napotykamy na naszej drodze przyjaciół, często napotykamy takie osoby, które przyprowadzają nas do Jezusa, które są dla nas takimi Filipami. Chodź i zobacz. Nie Natanael z Filipem. No i tak właściwie, czy może być to dobrego z Nazaretu? A Filip mówi, chodź i zobacz. Wczoraj w audycji rozmawialiśmy, właśnie Łukasz, który przyszedł na lekcję katechezy, jest takim dla mnie Filipem, który powiedział o Jezusie, no chodź i zobacz. Nie, opowiadał o nim, ja mówię, super, 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 jest Jezus, świetnie, ale dopiero kiedy sam poszedłem i doświadczyłem, to mówię, o, ja mu chcę oddać życie. I słuchajcie, niesamowite jest też, że czasami nawet możemy nie wierzyć. Nawet możemy być osobami niewierzącymi i to jest niesamowita historia, dlatego że Ania, która jest tutaj z nami, nie była osobą niewierzącą. I niedawno właśnie miałem tak potężną radość, byłem tak bardzo wzruszony, dlatego że usłyszałem świadectwo Ani, gdzie Bóg po prostu bardzo konkretnie wkroczył w jej życie. I Aniu, opowiedz nam, jak to się wydarzyło, że przeszłaś z takiej drogi niewiary do wiary.
Okej, to chciałam powiedzieć, jak stałam się wierzącą osobą. Zaczęło się od poznania mojego przyjaciela, który jest bardzo wierzącą osobą. Swoją osobą w sumie pokazał mi, że warto iść z Bogiem. Nigdy nie narzucał mi własnej wiary. Jakby był po prostu i tyle. Jakby nigdy nie mówił mi, co mam robić, ani jak. I pokazał, że mimo wielu trudów, z jakimi on się mierzył przeciwnościami, bo pokonał chorobę nowotworową, warto dalej się cieszyć życiem. Ale chyba powinnam zacząć w sumie od samego początku. W momencie, w którym odcięłam się od wiary przez jakieś 4 lata temu, zaczęłam obrażać osoby wierzące. Nawet prawie zawarłam pakt z diabłem, ale Bóg dał mi szansę. Pandemia przeszkodziła mi w podpisaniu cyrografu. Nawet krzyczałam, że nigdy nie założę krzyżyka na szyję, bo nie jestem męczennikiem. Bóg pokazał mi, że mimo popełnienia tylu błędów, dalej jestem jego małą córeczką. A teraz pracuję z siostrami zakonnymi i tej pracy nie chcę zamienić na nic innego. A krzyżyk pojawił się pewnego dnia na mojej szyi i nie wyobrażam sobie, że miałoby tam nie być. Poznałam mojego przyjaciela, który zaszczepił we mnie piękne słowa, które wzbudziły moją ciekawość co do wiary. Jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie? Również dzięki namowom świetnych ludzi trafiłam na Alfę, na kurs, który pokazał mi, że warto iść z Bogiem, że w tych ludziach, co tworzą ten kurs, są moją rodziną z wyboru. I naprawdę teraz wiem, że dostałam szansę na bycie dla ludzi, do pomagania im.
Chwała Panu. 3 klaski. Aniu, to jest niesamowite, co Bóg zrobił też w twoim życiu. Bardzo dziękuję ci też, że się tym podzieliłaś. To jest bardzo budujące i bardzo wielką radością jest to, że też jesteś z nami tutaj. To jest piękne. Kochani, właśnie towarzysz. No, Łukasz też tak właściwie był kiedyś takim moim towarzyszem, czyli też taką osobą, która wskazywała właśnie na Jezusa. I jest to też tak, że później, pamiętam, w seminarium też oczywiście mieliśmy, wiecie, ojców duchowych, nie, z którymi mogliśmy rozmawiać tak właściwie wtedy, kiedy tylko potrzebowaliśmy. Później nawet raz w tygodniu były też takie rozmowy. I to są rozmowy, które prowadzą do bardzo wielkiego rozwoju. bardzo wielkiego rozwoju, bo ty, to kosztuje też wysiłek. Wysiłek pracy nad sobą, to nie często jest łatwe, ale jak bardzo dobrze jest sobie pewne rzeczy obiektywizować. Bardzo dobrze. Więc pamiętam, jak rozpocząłem kapłaństwo, gdzie w seminarium wszystko miałem podane na tacy. W sensie byli ojcowie, z którymi mogłem rozmawiać i nagle, wiecie, człowiek szedł w kapłaństwo, neopresbiter, to jest taki, no taki zapał mocny. No i tak dopiero po roku się zorientowałem, że przydałaby mi się taka osoba, która by dla mnie była takim towarzyszem, z którą ja mógłbym przegadywać jakieś takie różne rzeczy. No i Pan Bóg się zatroszczył i dał mi też właśnie ojca właśnie Oblata, który przez 5 lat, słuchajcie, on o mnie wszystko wiedział, przez 5 lat mi towarzyszył, no później wyjechał właśnie do Poznania, więc musieliśmy po prostu to przerwać, ale co było ciekawe, nawet na rok przed tym, zanim wyjechał, już mi zapowiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie gdzie indziej. Bardzo mocno mi pomógł, bardzo mocno pomógł mi odkryć moje predyspozycje, moje wady. Bardzo dużo się przyczynił do takiego mojego samopoznania i do mojej realnej relacji z Jezusem. Kiedy właśnie Ojca zabrakło, to znowu Duch Święty zaczął się dopominać w moim życiu o towarzysza i słuchajcie, nigdy, naprawdę nigdy nie podejrzewałem, że wyląduję u siostry zakonnej. Naprawdę, jakoś tak, nie, mówię, nie ma opcji. Oczywiście z pełnym szacunkiem i miłością do sióstr zakonnych, bo są fantastyczne, ale Pan Bóg ma po prostu poczucie humoru i tak się wydarzyło. Może nas słuchają, bardzo serdecznie pozdrawiam siostry Karmelu Ducha Świętego. Słuchajcie, to są siostry, które mają tutaj swoją siedzibę w Żarkach, Letnisku, niedaleko Częstochowy i które mają charyzmat. Charyzmat towarzyszenia innym i towarzyszą kapłanom, towarzyszą innym siostrom, liderom, towarzyszą osobom świeckim i tam trafiłem. I jest to taki po prostu mój zakątek, gdzie tak właściwie już w kolejną środę też jadę, żeby tam z siostrą po prostu poprzegadywać sobie pewne rzeczy. Jest to mi bardzo potrzebne. Kiedy, wiecie, wchodzimy w życie duchowe, nie tylko tak na płciźnie, ale naprawdę chcemy rozeznawać natchnienia, chcemy pracować mocno nad sobą, to towarzysz duchowy jest bardzo potrzebny. Chcę nawet powiedzieć, że jest wręcz niezbędny, nie? Do takiego bardzo dużego rozwoju. Bardzo wam to też kładę na serce i wam, kochani, też słuchacze. Jeżeli masz taką możliwość poszukać właśnie towarzysza duchowego, jak kiedyś mieliśmy pytanie, ale to w jaki sposób go znaleźć, to pamiętam, że taką poradą było to, no jeżeli jest jakiś na przykład ksiądz, ojciec, gdzie bardzo lubisz jego kazania, to po prostu podejdź i zapytaj, czy byłaby taka możliwość, przyjść, umów się na pierwszą spowiedź, może takie stałe spowiednictwo, może później uda się też tak regularnie prowadzić. Bo jeżeli pracujesz rzeczywiście nad swoją relacją z Bogiem, to chcę powiedzieć, że taka gałąź, w sensie towarzyszenie jest bardzo też piękne, kiedy ja mogę widzieć też, jak dane osoby coraz głębiej poznają Jezusa, wchodzą w głąb, kiedy przeżywa się z nimi różne momenty i takie bardzo trudne, i takie bardzo piękne, i takie zwyczajne. Po prostu idziemy razem. Idziemy razem. Towarzyszenie duchowe. Ekstra sprawa. Polecam. Adrian Chojnicki, ksiądz katolicki. Kochani, i piąty punkt to jest to, co tutaj mam. Słuchajcie, to jest mój pierwszy dziennik duchowy. Mój pierwszy dziennik duchowy, czyli dla wzrostu duchowego bardzo potrzebny jest dziennik. Znaczy potrzebny. Jest bardzo po prostu przydatny. I teraz tak. Zapisałem. Pamiętnik. Koncepcja zrodziła się z przeczytania książki Włodzimierza Cyrana Powołanie. Celem prowadzenia owego pamiętnika jest praca nad sobą oraz odnajdywanie swoich zdolności. Jest wiele rzeczy, z którymi borykam się od dłuższego czasu, a za pomocą pamiętnika chcę się z nimi utożsamiać, by z pomocą Ducha Świętego je zwalczyć. Pamiętnik ten jest także odnajdywaniem mojego powołania, szukaniem Bożego planu. Do tego niezbędna jest nieustanna praca nad sobą. Chcę kształtować swój rozwój duchowy, wzrastać w wierze każdego dnia. Pamiętnik jest pomocą w wyłapywaniu swoich słabości, a ja pragnę pozbywać się słabości. W końcu wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Takie słowa napisałem, kochani, 27 grudnia 2008 roku na moim właśnie pierwszym pamiętniku. I wiecie, ostatnio tak osłabła mi forma, mógłbym się nawrócić, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego zeszytu duchowego, ale kiedy sięgam do tego, co Bóg robił, to jest dla mnie niezwykłe. Posłuchajcie, miałem 19 lat, byłem przed maturą. Nawet już po maturze ustnej. My jeszcze mieliśmy wtedy maturę ustną, chociaż teraz też wraca. Znowu pozdrawiam maturzystów. I piszę tak, 21 maja 2009 roku. Troszkę się obnażę. Brak systematyczności wysuwa się u mnie na pierwszy plan. Pojmuję taką rzecz, że gdy wkładam w wykonywane czynności obowiązki jak najwięcej sił, to Pan Bóg się z tego raduje. Postanawiam, że wezmę się ostro do dzieła i odnajdę to, co w życiu chcę robić. Przede mną wybór studiów. Dzisiaj właśnie zdałem ostatnią maturę, ustną, a ja dalej nie wiem, gdzie wyruszę. To duży błąd z mojej strony. Wynika to w dużej mierze z mojej nieodpowiedzialności i lenistwa. Chcę wkładać maksimum sił we wszystko, co robię. To prawda, że czasami sił brakuje, ale święty Paweł wspomina w którymś ze swoich listów, że mamy wychodzić sobie naprzeciw. Od dziś rozpocząłem modlitwę o powołanie. Modlę się, by Pan Bóg mi wskazał, dał jakiś znak, jeżeli moim powołaniem jest życie zakonne. Szczerze pisząc, to totalnie tego nie czuję. I nie wiem, i nie jestem przekonany, czy to byłoby dobre dla mnie, ale przecież On wie lepiej. Kochani, i wiele jest takich po prostu później perełek w tym zeszycie. Jak tak popatrzę, jak tak wrócę wtedy, kiedy miałem właśnie 19 lat mojego odkrywania, wiecie, powołania, gdzie, no zobaczcie, ja na początku myślałem, że zakon, mi się Karmel podobał. Dlaczego Karmel? Bo modlitwa takiej głębi. I tak sobie myślałem, bo nosiłem szkaplerz i byłem oddany właśnie też bardzo Maryi. I tak sobie myślałem o tym życiu zakonnym i nawet idąc do seminarium, ciągle miałem drogę otwartą, że jeżeli Bóg tylko wezwie mnie do zakonu, to pójdę. I pasjonujące jest właśnie odkrywanie drogi Bożej i rozwoju. Dlatego ja widziałem, że to, że to wszystko spisuję, to jest naprawdę bardzo pomocne. Pomaga mi nazywać konkretne rzeczy i prowadzi mnie do przodu. Dzisiaj mogę też zobaczyć, z czym się, wiecie, zmagałem. I to są później takie perełki. Zobaczcie, przykład. 20 sierpnia 2009 roku. Podczas dzisiejszej Eucharystii dotknęły mnie ostatnie słowa Ewangelii. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. I czasami mam takie, wiecie, mam takie krótkie notki, gdzie coś takiego się wydarzyło. Ja znajdowałem czas właśnie z tym, żeby szukać odpowiedzi, nie? Tutaj na przykład, kiedy wracałem ze spowiedzi, to sobie zapisywałem w punktach najważniejsze myśli. Czy jak jeździłem do księdza właśnie na towarzyszenie duchowe, no to też po prostu... Dzisiaj natomiast odbyła się formacja wspólnotowa, wnioski. Pan Bóg mówi w sposób dyskretny. 2. Zwiększenie swojej ufności względem Pana. 3. Podjęcie modlitwy o charyzmat ewangelizacji oraz charyzmat czynienia cudów. 4. Ewangelizuj wtedy, gdy poczujesz do tego wezwanie. 5. Śpiewaj z wiarą w słowa, które wyśpiewujesz. No i dzisiaj służyłem przy ołtarzu podczas mszy wspólnotowej. Jeszcze do tej pory nigdy tak nie przeżyłem części liturgii eucharystycznej, kiedy wnosi się kielich oraz hostię. Czułem ogromne ciepło i bliskość Pana Jezusa. Nie? I wiecie, i tak sobie to wszystko zapisywałem, takie to jest, można powiedzieć, trochę wtedy takiej osoby, wiecie, zafascynowanej, takiej zakochanej, takie to pierwsze jest, takiej czułości tutaj, nie? Po raz pierwszy wnosiłem, jeszcze nigdy tak nie przeżyłem liturgii eucharystycznej, nie? Wiecie, no, bardzo Was zachęcam do takiego dziennika duchowego, bo to po prostu pomaga nam bardzo w rozwoju. I wiem, że niektórzy młodzi też prowadzą właśnie swoje dzienniki, więc poprosimy teraz Zuzę, żeby podzieliła się z nami też doświadczeniem właśnie jej prowadzenia dziennika duchowego i też w jaki sposób widzi, że się przez to rozwija.
No to tak, jakby każdy z nas żyje w jakimś chaosie związanym ze szkołą, pracą, codziennością i po prostu ciężko nam to uporządkować. I jak zaczęłam taką po prostu głębszą relację z Panem, to wszystko bardzo się szybko działo i nie wiedziałam totalnie, co z tym zrobić, bo nie potrafiłam też nazywać pewnych rzeczy. I od jakiegoś czasu właśnie prowadzę dziennik duchowy, który pozwala mi po prostu podsumować każdy dzień, zobaczyć te trudne momenty i te dobre momenty, bo w biegu po prostu o tym nie myślimy, a potrzebujemy takiego czasu zatrzymania i nazwania tego, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski. I odkąd właśnie prowadzę ten dziennik duchowy, w moim życiu jest jakiś ład i porządek i potrafię po prostu pracować nad pewnymi rzeczami, których nie zauważałam. I w tym zeszycie po prostu nie jest tylko te super rzeczy, te fajne, które gdzieś tam mi pomagają, ale też ciężkie, które powodują taki smutek we mnie i nie pozwalają iść dalej. I takie nazywanie rzeczy i zapisanie sobie właśnie pomaga nam to uporządkować i pomaga nam nazwać, bo najciężej jest właśnie nam nazwać czy emocje, czy jakieś sytuacje. I takie wracanie do tego po jakimś czasie, to co ksiądz mówił, też jest bardzo dobre, dlatego że pozwala nam zobaczyć ten nasz wzrost. To, co się działo tydzień temu, to, co jest teraz, między tym jest często naprawdę duża przepaść, której możemy my nie zauważyć, zauważy ktoś inny, ale właśnie zapisując sobie to, my możemy zobaczyć, jak wzrastamy i co powoduje nasz wzrost, co powinniśmy gdzieś dalej po prostu ciągnąć i co nas zbliża do Boga. Amen.
Amen. Chwała Panu. Trzy klaski dla Zuzy. Czyli kochani, na razie mamy pięć rzeczy, które pomagają nam nas rozwijać. Sakrament, modlitwa, wspólnota, towarzyszenie duchowe i dziennik duchowy. Kochani, jeszcze pozostały dwie rzeczy, które przyczyniają się do naszego wzrostu duchowego. Przypomnijmy sobie jeszcze te pięć. Raz, sakramenty. Dwa, modlitwa. Trzy, wspólnota. Cztery, towarzyszenie duchowe. Pięć, dziennik duchowy. Okej, i teraz sześć, kochani, lektura duchowa, o niej krótko. Chcę powiedzieć o tym, że bardzo ważna jest też formacja intelektualna. Słuchajcie, i my podjęliśmy taki challenge we wspólnocie, żeby 15 minut czytać jakąś dobrą rzecz. Czy to jakiś dokument Kościoła, czy jakąś taką książkę, która też wskazuje na Pana Boga. Ja przeczytałem kilka książek o świętych, bardzo mnie rozpaliły. Bardzo mocno. I o Ojcu Pio, i o świętym Janie Marii Wianeju. I tak właściwie teraz czytam, skończyłem właśnie Krzysztofa Pałysa, dominikanina, książkę Hevel. Polecam wam, jest bardzo świetna. Bardzo dobrze mieć po prostu jakąś książkę. Dlaczego? Dlatego, że ona właśnie pomaga nam w rozwoju, pogłębia też i naszą wiedzę, i spojrzenie, i jest to dobra sprawa. Lektura duchowa. Lektura duchowa. I tak właściwie mamy też między nami studentkę teologii, no tak, właśnie, która też siedzi tutaj za pianem i to jest właśnie nasza Nikola. Nikola też jest moderatorką naszej oazy i ona też właśnie czyta lekturę duchową i chcemy usłyszeć, w jaki sposób ciebie, Nikola, to rozwija. Lektura duchowa.
Dobrze, więc tak jak ksiądz już powiedział, jestem studentką teologii. I w ogóle to cała teologia i ojcowie Kościoła mówią o tym, że jakby wiara też bez takiego rozwoju rozumowego no średnio ma sens, no bo potem to się zmienia w taką, wiecie, pustą wiarę, w jakieś takie trochę wierzenia zabobonne, co nie? A nie o to chodzi. I ja w ogóle od dziecka pochłaniałam po prostu ogromne ilości książek, więc dla mnie też czytanie jest czymś totalnie naturalnym i bardzo lubię to robić. Aktualnie w ogóle czytam 6 książek jednocześnie, ale przeliczmy ten fakt. W każdym razie dla mnie jakby lektura duchowa jest właśnie takim po prostu pogłębieniem tego, co dzieje się też w moim sercu. Jakby, nie wiem, ja zawsze mam tak, że nawet jeżeli losowo biorę jakąś taką lekturę duchową do przeczytania, to zawsze ona porusza we mnie takie rzeczy, które jakby Pan Bóg i tak mi wkładał w serce na modlitwie. I jakby zawsze mnie to zabiera w głąb. I to też nie jest tak, że potem pamiętam całą treść tej książki na pamięć, zwłaszcza jak miała, nie wiem, 400 ileś tam stron. Ale są takie rzeczy, które po prostu poruszają. Ja też mam tak, że lubię mieć własne książki, bo lubię sobie w nich zaznaczać fragmenty i po prostu wiem, że też mogę sobie do tego wrócić, kiedy będę potrzebować. No i właśnie chodzi o to, żeby też, wiecie, formować się tak nie tylko na modlitwie, ale też żeby formować swój rozum i żeby ta nasza wiara miała po prostu ręce i nogi, żebyśmy też potem, wiecie, mogli sami jakoś tak odcedzać to, co faktycznie jest prawdą na temat Boga, od tego, co niekoniecznie ksiądz mówi o tym, że kocha czytać świętych. Ja tak samo bardzo polecam. No i jakby właśnie polecam z tego względu, że to nas formuje i formuje nasze serca, ale też nasz rozum.
Bardzo dziękujemy. Trzy klaski dla Nikoli. I nie trzeba być studentem teologii, żeby też mieć lektury duchowe. Nawet jak masz 10, 12, 13 lat, to też możesz czytać i się rozwijać. To jest oczywiście jasne. I też tak mam podobnie jak Nikola, że też sobie podkreślam zawsze. Dlatego ciężko mi później, jak już czytam jakąś książkę, gdzieś dalej dać, no bo to jest pokreślone, nie? I to zawsze jakoś tak zostaje mi na półce i dlatego tych książek jest dużo. Ale ostatnio udało się troszkę rozdać i cieszę się, bo niektórzy też skorzystali. I siódma rzecz, kochani, to są rekolekcje. Siódma rzecz, jeżeli chodzi o nasz wzrost duchowy, to są naprawdę rekolekcje, doświadczenie bardzo ważne, bardzo też takie przełomowe, nie wiem, formacje, na przykład Ruchu Światło Życie, to jest tak mocne, że na 17 dni młodzież jedzie i naprawdę wraca totalnie przemieniona, wiem, bo to widzę. My jako Yangi mamy też raz na rok, taki wyjazd, który jest, można powiedzieć, taki najważniejszy. Ostatnio byliśmy na Cmoku, pojechaliśmy do Bagna, tam do Salwatorianów Cmok, dlatego że C jak charyzmatycznie, M jak młodzieżowo, O jak oblubieńczy i K kreatywnie, a Cmok no to jest buziak taty. No bo Bóg nas po prostu całował, a my się pozwalaliśmy całować. Więc akurat też tak było. I kto był na Cmoku, ręka w górę? Kto uważa, że było przepiękne doświadczenie? No nikt nie opuścił ręki. Wiemy o tym, że rekolekcje są bardzo ważne. Prowadzimy też różne kursy, jak na przykład Eureka. Eureka jest takim nowym życiem dla młodych, dla osób między 13 a 17 rokiem życia. Kto był na Eurece? No, prawie wszyscy. A kto nie był, słuchajcie, to bardzo serdecznie zapraszam na kolejną Eurekę, jak tylko będzie termin. Koniecznie musicie wbić na to. I poprosimy jeszcze właśnie o świadectwo Daniela. Daniel też przeżył Eurekę i ona okazała się też bardzo, bardzo ważna. Posłuchajmy.
No to dla mnie najważniejsza takim kursem, rekolekcjami była Eureka. Ponieważ tam tak rzeczywiście poznałem Jezusa i przed Eureką chodziłem mniej więcej miesiąc na oazę, na Yangi jeszcze nie chodziłem i dopiero poznawałem tą całą jakby otoczkę wiary, bo nigdy wcześniej wierzący nie byłem i nigdy nie przypuszczałem, że znajdę się w takim miejscu, gdzie jestem teraz. I na Eureka zbliżała mnie do Jezusa bardzo. Poczułem się, jakbym wskoczył tak parę leveli do przodu. I nie tylko relacja z Jezusem, ale także ze wspólnotą bardzo wtedy się rozrosła. Za co też dziękuję Bogu, bo czuwał przy tych relacjach. Także tak, myślę, że tyle.
Chwała Panu. Trzy klaski dla Daniela. Więc kochani, rzeczywiście mamy pełnię, czyli 7 takich środków wzrostowych. Teraz usłyszeliśmy o rekolekcjach, bardzo zachęcam wszystkich, zapraszam was też, my jako wspólnota młodych też będziemy prowadzili rekolekcje na Górze Świętej Anny, 1-8 lipca, rekolekcje Jezus żyje, mamy tam 2 poziomy, od 13 do 17 i od 18 do 30, pełni zapału, najprawdopodobniej taka będzie też nazwa poziomów, więc wszystko, kochani, przed nami. I słuchajcie, tyle mamy wam do opowiedzenia, ale chcemy też wejść w modlitwę. Chcemy też oddać to Panu Bogu, chcemy stanąć właśnie przed Nim. Dlatego też zachęcam, żebyśmy teraz weszli właśnie tak sercem w modlitwę. Zachęcam was też, żeby każdy znalazł jakąś przestrzeń taką dla siebie, żebyśmy czuli się właśnie też swobodnie i dobrze. I wołajmy właśnie o to, żeby Pan po prostu pociągał nas dalej i głębiej. Żeby Pan pociągał nas dalej i głębiej. Jezu, chcemy Ciebie coraz mocniej poznawać. Chcemy poznawać Ciebie, jaki jesteś.
Dobry Jezu, zanurzamy się w Twojej obecności, zanurzamy się w Twojej bliskości, bo Ty jesteś nieustannie przy nas i w nas, bo Twoja obecność jest przemieniająca i Twoja obecność sprawia, że chcemy więcej Ciebie, że chcemy więcej Twojej miłości, dobroci. Bo Panie, cieszę się, kiedy widzę Twoją twarz oczami wiary, kiedy widzę Ciebie, moje serce się cieszy. Cieszę się, że jestem z Tobą, że nie jestem sam, że jestem z braćmi i z siostrami, z którymi patrzymy w jednym kierunku. Cieszę się, Jezu, że jesteś. Cieszę się, że jesteś.
pragniemy Ciebie, Jezu.
To Twoja obecność.
Pragniemy Twojej obecności.
Jedyne, czego pragnę.
Pragniemy Ciebie, Jezu.
To Twoja obecność.
Tylko Ciebie, Jezu. Twoja chwała wypełni nas. Panie, wołamy o to, żebyś nas wypełnił. Wołamy, żebyś nas wypełnił, Jezu. Właśnie o naszych sercach. Niech one będą tym miejscem, które są właśnie wypełnione przez Jezusa. Właśnie niech Jego chwała wypełnia nasze serca. Niech nasze serca będą pełne chwały Bożej. I ogłośmy to. Ogłośmy to, że nasze serca są wypełnione chwałą Bożą. Są wypełnione Jego obecnością. Wołam właśnie o to, Jezu. Niech Twoja chwała wypełnia teraz nasze serca. Nasze domy.
Twoja chwała niechby pełni mój dom. Twoja chwała niechby pełni mój dom. Jezus,
wypełnij, Jezu, nasze domy. Niech Twoja chwała wypełni nasze domy.
Tak, Jezu, Ty przychodź do naszych domów. Niech Twoja obecność tam się rozgości. Niech w tych domach, w których mieszkamy, razem z naszymi domownikami, z braćmi, z siostrami, z rodzicami, z dziećmi, niech te domy będą przeniknięte Twoją obecnością. Ty, Jezu, nas odwiedzałeś właśnie w odwiedzinach duszpasterskich, ale niech razem z tymi odwiedzinami będzie doświadczenie Twojej mocy i łaski w tym domu. Rzeczywistej przemiany, niech ten dom stanie się domem Boga. Niech ten dom, który, w którym Ty zamieszkujesz teraz, niech ten dom, który się objawia teraz w tym miejscach, niech stanie się obecnością, żeby ludzie się dziwili, co w tym domu jest. Jezu, ja Cię zapraszam do tych wszystkich domów, w których wołają o Twoją obecność, gdzie dzieci wołają o Twoją obecność, gdzie rodzice wołają o Twoją obecność. Przychodź Panie i Ty przenikaj każde miejsce, przenikaj przede wszystkim każde serce. Niech ten dom będzie błogosławiony, niech ten dom będzie miejscem łaski, taką świątynią, świątynią rodzin, świątynią spotkania. Niech ta łaska rozlewa się obficie, niech ta łaska dotyka serc ludzi, którzy będą się gościć w tych domach. Niech ludzie doświadczają różnicy, niech doświadczają pokoju, który przenika głębie serca. Przychodź, Panie, ze swoją mocą i łaską do każdego domu, który zaprasza Cię osobiście, żebyś Ty był gospodarzem tego domu, żebyś to Ty był tym, który kieruje tym domem.
Jezu, ogłaszamy Twoją obecność. Ogłaszamy Twoją obecność w tych domach. Ogłaszamy obecność Twoją w relacjach rodziców z dziećmi. Przyjdź tam, niech objawi się Twoja chwała w relacjach rodziców z dziećmi. Mam z córkami, mam z synami, ojców z córkami i synami. Niech objawi się właśnie doświadczenie jedności. My ogłaszamy. Ogłaszamy dobre relacje. Ogłaszamy Twoją obecność. Ogłaszamy pokój, wyrozumiałość, miłość. Ogłaszamy świętość. Ogłaszamy to wszystko, Jezu. Niech domy będą pełne Twojej chwały, Twojej obecności. Niech będą Twoje, niech będą prowadzone przez Ciebie. Ogłaszamy, Duchu Święty, wezwij teraz moc Ducha Świętego właśnie do swojego domu, do swoich relacji. Do swojej relacji z mamą, z tatą, do swojej relacji z córką, z synem. Wzywaj moc Ducha Świętego, niech On wnosi właśnie nowość relacji.
Spotkanie rekolekcyjne, młodzieżowe rekolekcje radiowe, które trwają w sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Trwa modlitwa. Niech nas wszystkich dobry i miłosierny Bóg błogosławi. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Zapraszamy jeszcze oczywiście na dzisiejszy rekolekcyjny czas wzrastania na godzinę 21.30 do Radia Maria, jak również na jutrzejsze spotkania. O 16.30 Eucharystia na zakończenie naszych rekolekcji, a 21.30 rekolekcyjny czas wzrastania.